Tu Mała Polska, Wojciech Jakubowski. Witam w ten sobotni poranek. W studiu trzy kobiety, syn Von Media, Lera Winogradowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Maria Kowbel.
Dzień dobry.
I pani Anastazja Maślak.
Dzień dobry.
Najpierw o święta panie zapytam, bo te święta prawosławne trochę później, chociaż w tym roku mieliście tak, że mogliście świętować i 24 grudnia i w styczniu, kiedy my mamy Trzech Króli, bo tak zadecydowała cerkiew ukraińska. Zostały panie w Polsce, były pani w Ukrainie, na Ukrainie. Lera Winogradowa.
Ja byłam w Polsce, świętowałam ze swoją rodziną, teraz jest tutaj. Ja w ogóle jestem z Mariupola, mieszkam w Polsce już prawie 2 lata, ale moja rodzina mieszkała w Mariupolu i rodzina mojego męża. Teraz wszyscy są tutaj w Polsce, świętowaliśmy również i polskie święta, i potem ukraińskie. Ale moja tęsiowa powiedziała, że to ostatni rok, kiedy Boże Narodzenie świętujemy jak w Ukrainie z 7 stycznia, bo będziemy świętowali jak kraje europejskie, jak Polska, już 25.
Teściowa taką decyzję podjęła, co wy na to, bo to zastanawiam się, teściowa, czyli...
Teściowa to mama mojego męża.
Wiem, ale tak i się tak zgodziliście od razu, jak teściowa powiedziała?
No, ale już myśleliśmy o tym i już 2 lata, jak mieszkamy tutaj, świętowaliśmy i jak w Polsce, i jak w Ukrainie. Ale w tym roku już taki wśród Ukraińców trend, że nie musimy świętować jak Rosjanie, i że musimy świętować jak wszyscy normalnie kraje wszystkie.
Mhm. Maria Kowbel.
No, ja spędziłam prawie miesiąc w domu po 10 miesiącach, miesiącach nieobecności, co robi mnie szalenie szczęśliwą. Jeśli chodzi o święta w mojej rodzinie, to raczej na 24-25 jeszcze nie jestem gotowa, w sensie jakoś nie przyzwyczaiłam się, a ochoty świętować 7-6 jeszcze nie mam. Więc jeśli to jakoś można nazwać świętami, to jak to wyglądało u nas w tym roku, to jakoś tak, ani tam, ani tam, jakoś po środku jeszcze.
Pani była w domu, czyli gdzie?
W Odessie.
Jak to wygląda dzisiaj, sytuacja w Odessie? Jak pani tam była po 10 miesiącach nieobecności, to jednak jest kawał czasu, patrząc na to, że przez ten cały czas okres trwa wojna.
Dużo się zmieniło, ale mogę powiedzieć, że w tym okresie, kiedy byłam ja, to było całkiem spokojnie i mi jakoś nie groziło nic, na szczęście. Jakoś miałam takie... Po prostu miałam szczęście być w takim okresie, że akurat w Odessie nic się nie zdarzyło, co nie można powiedzieć o innych miastach Ukrainy.
To zaraz do tego wrócimy. To jeszcze o świętach Anastazja Maślak.
Ja spędziłam swoje święta w domu pod Kijowem. Właśnie jest taka ciekawostka, że pochodzę z mieszanej rodziny i do wojny na pewną skalę obchodziliśmy święta 2 razy, to czyli Boże Narodzenie i w grudniu, i w styczniu, tak samo z Wielkanocem, więc i jakoś w zeszłym roku mój tata powiedział, że może jednak zdecydujemy się i będziemy obchodzić wszystkie święta raz. I w tym roku tak wyszło, że obchodziliśmy Boże Narodzenie 25 grudnia. To tak bardziej na zachodni taki porządek, więc wszyscy się zgodzili. W sumie, jak już powiedziałam, że pochodzę z mieszanej rodziny, to u nas trochę taka, może mogłabym powiedzieć, szwajcarska rodzina, gdzie się szanujemy nawzajem. I ta decyzja była dla nas przyjęta faktycznie tak zdecydowanie tak jednoznacznie, więc wszyscy się na to zgodzili. Generalnie ja sama pochodzę z małego miasteczka i czułam się tak dość bezpiecznie na tych świętach. Całkiem mi było dobrze, cieszę się, że byłam w domu.
Jak długo pani nie była w Ukrainie, na Ukrainie?
Ostatnio właśnie przed wyjazdem byłam we wrześniu w Ukrainie. Dużo się zmieniło od tej pory. To czyli... Niestety wojnę spotkałam tutaj w Polsce, czy tą wiadomość o wojnę na pełną skalę, dostałam tą wiadomość od mamy i to był dla mnie po prostu szok, powiem szczerze. I właśnie bardzo chciałam pojechać do domu, dochodziło mnie do takiej sytuacji, że po prostu ledwo nie porzuciłam wszystko, nie pojechałam do domu. I jednak we wrześniu udało mi się pojechać do domu po raz pierwszy od wybuchu wojny na pełną skalę. I powiem szczerze, że tak, zmieniło się dużo, dużo uległo zmianom, chociaż moje miasteczko, dzięki Bogu, nie zostało okupowane przez Rosjan. ale sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o taki lifestyle, o ludzi. Zmieniło się ich myślenie, zmieniło się ich, powiedzmy tak, podejście do życia. Również robiłam takie wywiady z żołnierzami, którzy walczyli na froncie pod Czernichowem i po prostu powiem szczerze, że byłam w szoku, że ogólnie dla mnie to był szok to, że po prostu zwykły człowiek porzucił wszystko i pojechał walczyć o swoją swobodę, o niepodległość, o powiedzmy tak, o swoją rodzinę, bo to też powiedzmy tak, ci ludzie, którzy są na wojnie, bronią nie tylko swój kraj, ale jeszcze swojej rodziny przed tym rosyjskim złem.
Powiedziała pani teraz Anastazja Maślak, że zmieniło się podejście. Panie też tak uważacie, też tak obserwujecie, że to podejście w Ukrainie się zmieniło? Lera Winogradowa?
Do świętowania świąt.
To w ogóle, ja zrozumiem, że chodzi ogólnie o podejście.
Ogólnie tak.
Do sytuacji.
Nie mogę powiedzieć.
To znaczy?
Nie wiem. Nie wiem, bo nie byłam w Ukrainie, bo już tutaj mieszkam i wyjeżdżałam tylko do Lwowa. I kiedy byłam tam 3 dni, nie było nawet, nie było nic, nie, to było latem. Było spokojnie. Widziałam jakąś różnicę, że nie wiem. Widziałam tą wojnę, że jest jakieś jej ślady w Lwowie, ale nie tak dużo.
Maria Kowabel?
No, jeśli chodzi o mnie, to przed wyjazdem do domu ja się zastanawiałam, jakie będą moje reakcje na alarmy, na wybuchy, na jakiekolwiek rzeczy. I na moje zdziwienie, jak przyjechałam do Lwowa, to było pierwsze miasto ukraińskie, do którego przyjechałam podczas tego wyjazdu, to podczas alarmu zapytałam się, czy ja mam coś robić, czy ja mam gdzieś iść. I usłyszałam, że nie. Po prostu jest okej, jakby nic na to nie poradzimy, bo tak jest, jest jak jest i tyle. I jakby można to zauważyć w każdym mieście, moim zdaniem, że nie patrząc na to, co się dzieje, kontynuujemy żyć i po prostu kontynuujemy robić to, co robimy.
Trzeba żyć. Anastazja Maślak coś doda do tej zmiany, o której wspomniała wcześniej?
Właśnie tak, zmienił się dość tak tryb życia ludzi, te podejście do życia. Tutaj nawet bardziej chodzi może o to, że niektórzy zauważyłem, że niektórzy ludzie, niektórzy Ukraińcy zaczęli tak, powiedzmy, żyć może tak na pewną skalę pod tym względem, że to, co na przykład było kiedyś, na przykład jakieś marzenia odkładali, czy na przykład rezygnowali z pomysłu, czekając na przykład na jakieś lepsze czasy, to teraz zaczynają po prostu żyć tak pewnie, to czyli zaczynają ryzykować, bardziej tak ryzykować, bardziej...
Nie czekają.
Nie czekają na jakieś odpowiedniego momentu, a po prostu jeżeli chce się czegoś zrobić, to się robi. I tyle. Nie czekając na to, bo sytuacja jest niestety taka, że teraz żyjemy, a co będzie jutro, nie wiadomo. Żeby nie żałować, powiedzmy tak.
Co będzie jutro, nie wiadomo.
Nie wiadomo, no.
Ja chciałabym dodać, że to podejście bardzo różni się od tego, co mówią Ukraińcy, którzy znajdują się tutaj w Polsce, uchodźcy. Często rozmawiam z nimi, bo prowadzę takie spotkanie z nimi, żeby coś im opowiadać o Polsce, jak tutaj mieszkać i żeby było im łatwiej. Tak, pomagać w adaptacji. I oni mówią, że tutaj w Polsce, kiedy wyjeżdżają z Ukrainy, chcą jechać z powrotem, ale nie mogą, bo jeszcze trwa wojna i oni tutaj nie mogą żyć na pełną skalę, bo żyją tak tymi marzeniami, że kiedyś będą mieli możliwość pojechać do domu.
Czyli większość z tych Ukraińców, które jest dzisiaj z przymusu poza Ukrainą, pani zdaniem zostanie czy wróci, patrząc, słuchając tego, co teraz mówi?
Ja myślę, że większość wróci.
Przynajmniej z tych, kto ma gdzie wracać, po prostu to też jest bardzo ważna kwestia, bo ktoś stracił dom, ktoś stracił mieszkanie, ktoś stracił w ogóle całe życie, co tam budował przez cały czas. I myślę, że to trzeba ogromną siłę, żeby stąd próbując jakoś tutaj żyć i tworzyć swoje życie, wrócić i zaczynać po prostu od nowa jeszcze raz w swoim kraju. To jest bardzo trudne i ogromne wyzwanie dla każdego człowieka, więc myślę, że na pewno, czy raczej nie na pewno, ale myślę, że wrócą ci przede wszystkim, którzy mają gdzie wracać.
A ci, którzy nie mają wracać, gdzie, to nie będzie tak, że będziecie chcieli ten swój kraj piękny, wielki, nieprawdopodobny odbudować jak najszybciej? Bo ta wojna się musi skończyć kiedyś. Mam nadzieję, że szybko, nie wiem kiedy, ale bo wygrać wojnę to jest jedno, potem trzeba ten kraj wasz będzie piękny odbudować. Nie będziecie chcieli, tak się zastanawiam.
Jeśli chodzi o mnie i o moje wewnętrzne odczucie, to ja bym chciała wrócić do Ukrainy i jak pan mówi, odbudowywać ten kraj. Bardzo mi na tym zależy.
Ja mówię ten piękny kraj.
No, ten piękny kraj. Zdecydowanie oczywiście, zdecydowanie tak. Natomiast to bardzo zależy od człowieka, od jego wewnętrznych uczuć i od jego, od tego, ile ma sił na to, jaki jest jego stan emocjonalny, materialny i tak dalej. Więc jak mówię, to wszystko zależy od człowieka. Ktoś wróci, ktoś nie i nie możemy tutaj osądzać.
Ja nie osądzam, tak się zastanawiam, bo to jest ciekawe dla mnie, co pani opowiadacie, że nie potraficie tu do końca żyć, bo tęsknicie. Ja to rozumiem, bo to jest nieprawdopodobne, że gdzieś morduje się, gwałci waszych braci i siostry. Wy jesteście tu i ta tęsknota. I dlatego dopytuję. Anastazja Maślak.
Ja myślę, że spora część ludzi wróci jednak, bo w Ukrainie są sporo, powiedzmy, takich faktorów, których jednak tych ludzi, powiedzmy, trzymają. Załóżmy rodzina, mężowie, którzy tam zostali, którzy z przyczyn, moim zdaniem, jasnych, nie mogą opuścić Ukrainy i dołączyć się do swoich żon oraz dzieci. Więc myślę, że sporo osób wróci. I natomiast powiem szczerze, że to jest bardzo skomplikowane porzucić tak wszystko i wyjechać do innego kraju i budować życie faktycznie tak od zero. Więc myślę, że sporo wrócą.
Lera Winogradowa kiwa głową.
Tak, ja myślę, że to jeszcze zależy od, może być, wieku człowieka, bo jeżeli ty jesteś młody człowiek, to ty otwarty na pomysły od ciebie. Masz całe życie, możesz uczyć się język polski albo jakiś inny język, pracować, budować karierę tutaj w Polsce. A jeżeli ty jesteś już, jak moja matka na przykład, ma 50 lat, pochodzi z Mariupola, zawsze tam mieszkałam, całe życie pracowałam w Azowstali, wszyscy już znamy, co to jest. No i ona już może nauczyć się języka polskiego, gdzieś pracować, teraz chodzi, uczy się w szkole policjalnej, ale nigdy już nie będę miała możliwość tutaj pracować, mieć taką samą specjalność, bo niestety nigdy nie potrafię nauczyć się języka polskiego w takim bardzo dobrym stopniu, więc marzę o tym, kiedy zmogę pojechać do Mariupola.
To ja chyba też o tym bym marzył, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam życia poza Polską. I podziwiam was, panie, że jesteście w stanie żyć w obcym kraju, co by nie mówić. Bo Polska jest dla was jednak obcym krajem. Maria Kowbel?
No, za 6 lat nie powiedziałabym, że dla mnie to jest obcy kraj. Dużo tutaj...
Czyli pani nie wróci. Pani zostanie z nami.
Nie, bardzo jestem wdzięczna Polsce za wszystko, co ja tutaj mam i wszystko, co ja tu dostałam i w tym wiedza, doświadczenia i tak dalej, ale od początku wojny jedyne, o czym marzę, to powrót do domu. Ja mam to w snach, ja widzę to codziennie i ja już wiem, jak to będzie i to jest mój plan A przede wszystkim, żeby wrócić.
Oby ta możliwość z powrotem była jak najszybciej, oby ta wojna się skończyła i żebyście panie mogły zostać, wrócić. To jest audycja Tu Małopolska. Moi goście to Maria Kowbel, Anastazja Maślak i Lera Winogradowa. Czas na przerwę muzyczną. Duo Performers, Monika Biderman-Pers i Piotr Karzełek. Ukraino walcz. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Jesteśmy z powrotem. Jest Maria Kowbel, Anastazja Maślak i Lera Winogradowa. Wspaniałe Ukrainki z Synwol Media. Synwol Media. Kiedy już tak będzie ten wasz portal, o którym mówiliśmy tutaj kilka miesięcy w tym studiu w nieco innym składzie, bo była tylko Maria Kowbel, wtedy z pań będzie tak gotowy, że już powiecie, że to wszystko działa tak, jak miało działać. Maria Kowbel.
No, czekamy na ten portal już sporo czasu i dla nas to będzie naprawdę duże, ogromne święto. mogę powiedzieć, że zostały takie szczegóły i nadrobienia, których...
To muszę dopytać, kiedy start? I zapadła cisza.
Myślimy, że w ciągu 2 tygodni już skończymy z przygotowaniami i będziemy mogli zaprezentować nasz nowy portal, który jestem pewna, że was zdziwi.
Oby. To jeszcze dopytam, bo pani Lera Winogradowa w pierwszej części mówiła o spotkaniach, o adaptacji Ukraińców tutaj w Polsce. Łatwiej jest teraz Ukraińcom, trudniej się zaadaptować. Czy ta tęsknota już jest tak duża, że wszyscy chcecie naprawdę już wracać?
Ciężko jest dla nich, bo już dużo czasu trwa wojna. Dużo Ukraińców, którzy teraz wyjeżdżają do Polski, oni wyjeżdżają często nie z Ukrainy, a oni już mieszkali w jakichś innych krajach, to często Francja, Włochy, coś inne. I często tak się zdarza, że tam u nich coś nie udało, było ciężko, drogo i jadą na przykład do Polski, bo jest Polska bliżej do Ukrainy, bo jest Łatwiej, bo tutaj Polacy są podobni do Ukraińców, mamy dużo podobieństw i często ludzie tęskną, tak, i marzą o tym, żeby wyjechać do Ukrainy.
To miło, że ktoś bardziej chce mieszkać w Polsce niż na przykład we Włoszech. A we Francji to się nie dziwię, ale we Włoszech sam, no dobra. Ale jeszcze zapytam o to a propos portalu, tej adaptacji. Czy skupiacie się razem w sensie jakichś stowarzyszeń formalnych, nieformalnych, czy każdy Ukrainiec tu w Krakowie stara się żyć po swojemu osobno?
Ja jako wolontariusz, my robimy takie spotkanie dla Ukraińców, dużo razy na tydzień, 2 razy, dużo razy miesiącznie na podstawie Centrum Obywatelskiego w Krakowie robimy takie spotkanie dla Ukraińców, gdzie oni różne spotkanie, również nauczenie języka polskiego, spotkanie dla dzieci, jakieś gry i również takie zajęcia, spotkanie adaptacyjne dla Ukraińców, gdzie oni mogą przyjść i po prostu porozmawiać, poznać jeden drugiego, żeby nie byli takie samotnie i również mogą poznać jakieś szczegóły życia w Polsce, jakieś coś, jakie oni mają pytania, zawsze opowiadamy na nich.
Jest zainteresowanie takimi spotkaniami?
Tak, bardzo. Mamy zawsze dużo, dużo ludzi. 20 osób, 30 osób przychodzi wieczorem na 2-3 godziny.
To sporo. Czego wam brakuje tu teraz, po tym prawie już roku wojny? Nie wszyscy jesteście od wojny, bo wcześniej, tak jak pani Maria Kowal na przykład byliście wcześniej. Czego wam tu najbardziej brakuje, oprócz tego tej oczywistych rzeczy, takich jak rodziny? Czym się gdzieś tam pewnie różnimy od was? W sensie, bo tak jak któraś z pań powiedziała, że jesteśmy podobni Słowianie. Anastazja Maślak.
Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo kiedy jeszcze...
Niczego nie brakuje?
No, pani Anastazja jest w połowie Polką, więc dla niej to w ogóle jest bardzo takie oczywiste i coś bliskie do jej pobytu cały czas. Jeśli chodzi o mnie, to oprócz rodziny tutaj mi nic nie brakuje.
No mnie w sumie to samo jakby. To samo, czasami tak brakuje naprawdę rodziny, przytulić mamę, taty, babcię z dziadkiem. A tak w sumie dobrze mi tutaj się żyje, powiem szczerze.
No i jeszcze mogę dodać, że osobiście dla mnie bardzo, bardzo brakuje mi morza, bo wyrosłam nad morzem, 16 lat spędziłam w tym mieście i teraz jak... Jakby oczywiście w Polsce jest morze, ale mówimy o mieście nad morzem, że możesz wyjść i mieć jakieś swoje własne miejsca bliskie, nie wiem, jakieś wspomnienia z nimi związane i tego mi bardzo brakuje. Jakoś wyjść i mieć taki swobodny dostęp do tych miejsc, do tych wspomnień, bo teraz jak mówię, że droga do domu zajęła mi około kilku dni, bo jechałam przez kilka miast, jakby przysiadając autobusami, pociągami i tak dalej. Natomiast wcześniej, przed wojną, to mi zajmowało 1,5 godziny samolotem, wprost do Odessy wychodziłam i już byłam w domu.
I jeszcze może dodam, że powiem szczerze, że brakuje mi moich takich bardzo bliskich przyjaciół, którzy pozostały w Ukrainie. Bardzo mi ich brakuje. Często też wspominam, jak sobie bawiliśmy, a jak robiliśmy jakieś imprezy, chodziliśmy tak na wieczory poetyckie. Strasznie mi tego brakuje, powiem szczerze. Brakuje nawet takich prostych rozmów o jakimś takim bardzo o charakterze takim bardzo osobistym. Strasznie mi tego brakuje tutaj w Polsce. No. Mamy, co mamy.
Mamy, co mamy. Wierzycie, panie, w to, że ta wojna prędko się skończy i że będzie te rzeczy, których wam brakuje, to wszystko można realizować. Lera Winokradowa.
Ja wierzę w to. Mam nadzieję, że w tym roku już w jakimś sensie skończy się wojna. Dla mnie bardzo ważne, żeby Mariupol był ukraiński z powrotem i żeby mogła tam pojechać, z moją mamą. Wierzę w to. Mam nadzieję. Nie wiem, kiedy skończy się wojna. Nie wiem, czy będzie to w tym roku, bo to duża wojna. Ale mam nadzieję.
Maria Kowbel?
Też chcę nagłosić na tym, że Mariupol to Ukraina. To bardzo ważne. Oczywiście, że cała Ukraina bez wątpliwości wierzy w to, że 2023 rok to rok naszego zwycięstwa. I wierzymy w Zbrojne Siły Ukrainy, wierzymy w Ukraińców, w nasz kraj i liczymy na to zwycięstwo jak można szybciej. Natomiast obiektywnie też musimy być, że to nie jest jakiś mały konflikt, to jest ogromna, ogromna zbrodnia, która dzieje się codziennie i to jeszcze będzie jakby, jeśli nawet skończy się wojna, to takie skutki wojny będą trwały jeszcze sporo czasu.
Zapytam Anastazję Maślak, która robiła rozmowy, wywiady z żołnierzami. W wojsku jest ta wiara w to, że zwyciężycie?
Oczywiście. Oczywiście jest, bo ci żołnierze są bardzo zmotywowani tym, że oni widzą, co ci Rosjanie robią z godnością cywilną, z wojskowymi, jakich gwałcą, co z nimi robią i tyle zła po prostu przynieśli na naszą ziemię i mają też taką ogromną motywację, żeby to, powiedzmy, żeby obronić swoich żon, dzieci, żeby to zło, które czynią Rosjanie na terytorium niepodległej Ukrainy, nie doszło do ich domów. Żeby to nie zaczepiło ich przede wszystkim rodzin. Właśnie taką mam motywację. To tak mi żołnierz powiedział jeden.
Też dodam, że to jest całkiem naturalne. Bronimy swojego kraju. Żyliśmy tam. To było nasze miejsce i w to miejsce tak okropnie ktoś wszedł i próbuje nam tego odebrać. I to jest całkiem logiczne i naturalne, że motywacji mamy sporo, chęci mamy sporo, no i robimy dlatego też bardzo dużo.
Ta wojna, o której panie mówicie cały czas i słusznie, zbrodnia, czy tam, gdzie byłyście teraz, czy to w Odessie, czy w Kijowie, o Mariupol też mogę zapytać, bo to pewnie najtrudniejsze będzie odpowiedź. Istnieje coś takiego jak normalne społeczne życie, czy to jednak jest tylko strach, chociaż z tego, co mówiła Maria Kowbel, jak wyją z syreny, to po prostu się idzie, trzeba się przyzwyczaić, nic się nie robi. Coś nieprawdopodobnego, ale pewnie do zła też, w sensie tego, co nam się dzieje złego, też potrafimy się przyzwyczaić. Bo kiedy bomby spadają, to myślę, że wszyscy się chowają, a tu niekoniecznie. Czy istnieje coś takiego jak normalne, codzienne życie? Pani Anastazja na przykład mówiła, że brakuje jej zwykłych rozmów. Czy istnieje takie normalne życie teraz tam, w Ukrainie, kiedy spadają bomby, gwałcone są kobiety, mordowani są dzieci? Co mieliśmy w Dniestrze? Maria Kowbel.
Zastanawiam się, na ile to można nazwać normalnym życiem. W sensie kontynuujemy normalne rzeczy, bo inaczej się nie da. Jeżeli po prostu będziemy siedzieć, po prostu zżalać się nad sobą, płakać, to nic nam to nie da. Praca powinna się robić, bo bez tego po prostu będziemy jakby wracać w rozwoju absolutnie i to absolutnie nie będzie miało żadnego sensu, więc musimy kontynuować życie, robić zwykłe rzeczy. Natomiast mimo tego, że żyjemy dalej, że w życie, jeśli mówić o Odesie, Kijowie, Lwowie i innych miastach, które nie są pod okupacją, tak, i bo oczywiście, że teraz nie mówimy o Doniecku albo Ługańsku i tych obłodach, natomiast jeśli mówimy o miastach, w których jakby na ile to jest możliwe, jest zwykłe życie, to niby tak jest, niby to tak wygląda, natomiast przeżywamy dosłownie tak samo wszystkie wydarzenia, które są tam bliżej wschodu, bliżej granic z tymi sąsiadami, bo to jest straszny ból, to ciężko jest zrozumieć, to nie da się przyjąć i zaakceptować. To, że coś takiego się dzieje gdzieś w sąsiednim mieście, w którym dosłownie rok temu byłam, to nie mieści się w głowie. To jest nieludzkie po prostu. I nie wiem, czy pan słyszał, oglądał jakieś zdjęcia, filmiki z ostatnich wydarzeń w Dnieprze 14 stycznia. Naprawdę jakby w całym, przez cały Instagram, media społecznościowe rozleciały się te filmiki i taka chyba najmocniej uderzyło po nas wszystkich to jak ludzie krzyczą pod, leżąc pod obłąkami.
Zbliżonym budynkiem.
Tak, pod tym budynkiem i krzyczą, błagając o pomoc. I to jest, no, jak już mówię, nieludzkie. Ja i po tym, jak to widzisz, jak to próbujesz jakoś w ogóle zmieścić w głowie, czytasz komentarze ruskich, że przecież to jest jakieś nagrywanie filmu, a nie wojna. I myślisz, że co, przepraszam, czy ty w ogóle masz serce? Mózg, czy cokolwiek, jakieś uczucie i straszne.
Anastazja Maślak?
No właśnie ta tragedia w Dnieprze, no to ogólnie dla nas był szok, powiem szczerze. I dla mnie, powiem szczerze, jeszcze tak mnie poruszyło nie tylko te krzyki ludzi pod murami, a jeszcze mnie jeszcze bardziej poruszyły te krzyki krewnych, którzy, czyli na przykład bliscy osoby znalazły się pod tymi murami, jak oni krzyczą, jak dowiedzieli się, że na przykład tam ktoś nie żyje, czy coś jeszcze. To boję się sobie tego wyobrazić, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, taką normalność, podczas swojego wyjazdu byłam w Kijowie i powiem szczerze, że w sumie nic się da, jak takiego stresu na przykład nie ma, jak są alarmy powietrzne. Natomiast czy jest to normalność? To co wiedziałam, no raczej nie, bo jakiś jeszcze tak rok temu spacerowałam sobie taką ulicę, która nazwa Kreszczatik. Wychodzi tak do Majdanu Niepodległości, więc to taka bardzo centralna taka ulica Kijowa, która była zawsze pełna z ludzi. Zawsze tam jakiś był handel, jakieś suweniry, jakieś tam na przykład budki z hot dogami, tam kebabem i tak dalej. Ale w tym roku przeszłam się sobie tą ulicą i jest po prostu nietypowo pusta ulica. I powiem szczerze, że Kijów jest faktycznie prawie pusty. Wszystkie takie kawiarnie w centrum są nieczynne. Kawiarnie nieczynne, sklepy nieczynne, bo nie ma ludzi i nie ma odpowiednio handlu. To dla mnie po prostu był szok, że te miejsca, te kawiarnie, gdzie zawsze po prostu były tłumy ludzi, teraz jest pustka. To wygląda, powiem szczerze, bardzo makabrycznie.
To jeszcze o to zwykłe życie zapytam, bo sport na Ukrainie istnieje nadal. Zresztą siatkarze jednej z drużyn grają w polskiej lidze, tu w Krakowie. Szachtiar Donieck grał na Krakowi. Takie mam pretensje olbrzymie do Szachtiara, że Mudrych nie poszedł do Krakowi, tylko do Chelsea, Londyn. A to się też nie podoba niestety Zbigniewowi Bońkowi, czego nie rozumiem. Ale ja mam pretensje o to, że nie do Krakowi. Co wy na to, panie? 100 milionów euro, nieprawdopodobne pieniądze, z tego 25 milionów euro, z tego co czytam, Szachtiar przekaże dla walczącej Ukrainy. Szkoda, nie szkoda?
Właśnie, panie redaktorze, to ten temat, który chcieliśmy poruszyć, dlatego że naprawdę zszokował naszą redakcję i bardzo poruszył. Dlatego uznaliśmy, że trzeba o tym wspomnieć na dzisiejszym wywiadzie. I jak pan już wcześniej wspomniał, to legenda polskiego sportu Zbigniew Boniek dosłownie stanął na głowie i zdziwił się, że Chelsea zapłaciła tak dużą kwotę za ukraińskiego piłkarza. I wtedy jak jednocześnie Polacy już bardzo pomagają Ukraińcom, i to prawda. I stąd wynika pytanie, co ma jedno do drugiego. I zastanawiam się, czy pan Boniek, jak on się czuł, jak w latach 80. robił karierę we Włoszech, wtedy jak jego kraj przeżyło stan wojenny i dużo ludzi próbowało mu jakby Polsce pomóc wtedy, i czy to mu się mieściło w głowie? To nie jest dziwne, że elity sportu światowego często tracą kontakt z rzeczywistością i pozwalają sobie na jakieś takie wypowiedzi i najlepszym na to dowodem są, w sensie najlepszym dowodem na to jest to, że kilka lat temu nadano takie prawo Rosji przeprowadzić mundial u siebie. I teraz pan Boniek, już znany ze swoich kontrowersyjnych opinii wcześniej, mówi takie rzeczy. I bardzo, bardzo nas to dziwi, dlatego proponujemy, aby pan Zbigniew Boniek doedukował się i wiedziałby wtedy, że klub Mudryka, Szachtar, już od dawna pomaga potrzebującym i przekazał 1 000 000 hrywien na pomoc Ukraińcom. I dlatego na koniec może zaprosimy pana Zbigniewa do nas do redakcji. Przy okazji pomoże nam podnieść nasze zasięgi w związku z niedługo pojawiającym się naszym portalem. No i pogadamy z nim o solidarności polsko-ukraińskiej, jak to tak naprawdę
niestety
wygląda.
Niestety mnie w ogóle nie zdziwił, bo pamiętam, jak Polska miała grać z Rosją w barażu i Szczęsny wtedy powiedział, że nie wyobraża sobie grania, bo jego żona jest Ukrainką, giną Ukraińcy. To Boniek groził, że będzie walkowel dla Rosji, że nie wiemy, co robimy. To było nie do opisania. Nie wiem, czy pamiętacie, panie, tą sytuację. Więc w ogóle mnie niestety jego postawa nie dziwi.
A tak jeszcze generalnie bym dodała, w sumie bym chciałabym zaprosić pana Zbigniewa na kolejny wyjazd z dziennikarkami Symbol Media do Ukrainy. Tutaj możemy mu zaoferować wywiady z ludźmi, którzy przetrwali okupację, z władzami lokalnymi, więc niech to wszystko sam zobaczy na własne oczy, jak to wygląda, jak teraz mieszka się w Ukrainie, jak ludzie borykają się z tym i co właśnie włączy teraz Ukraińców tak mocno, jak nigdy jeszcze do tego, chyba do tej pory tak nas nie włączyło. Więc to byłoby bardzo ciekawe, moim zdaniem byłoby dla niego bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja by sama chętnie wystąpiłabym jako tłumaczka synchroniczna, powiem szczerze, więc... Możemy coś takiego zorganizować, absolutnie.
Próbujemy maila wysłać do pana Bońka. Może odważy ruszyć z ciepłego, pięknego Rzymu i faktycznie zobaczy, jak Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale i cywilizowanego świata. Bo wszyscy wiemy, że jak Ukraina, nie daj Boże, nie wytrzyma, to dla Europy się to może bardzo, ale to bardzo źle skończyć. Dziękuję paniom za rozmowę. Lera Winogradowa.
Dziękujemy za zaproszenie.
Maria Kowbel.
Też bardzo dziękuję.
I Anastazja Maślak.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dzielne Ukrainki z Symbol Media, to jest audycja Tu Małopolska. Chwila przerwy i wracamy. Wojciech Jakubowski.